na jednym z facebookowych kont trafiłam na wpis: starość jest wtedy, kiedy orientujesz się, że Magda M. była w emisji 17 lat temu. Potwornie mnie to rozbawiło. I bardzo prawdopodobnie, że gdyby nie cudowny wariat z Hollywood, który po 20 latach przyjechał do Polski, żeby postawić serial w nowo otwartej telewizji, to no to dzisiaj Ibisz musiałby drżeć.
No właśnie.
A tak może być spokojny. To jest wersja long play czy short?
Dawaj long.
Dobra, dzieci, zostajemy tu do przyszłej środy.
Dziękuję ci bardzo, że słuchasz mojego podcastu. Bardzo cię proszę o drobną przysługę, oceń moją audycję. To ma wpływ na pozycjonowanie w rankingach. Twój głos ma dla mnie bardzo duże znaczenie. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka.
Herra on Air. Rozmowy o życiu na własnych zasadach.
Herra on Air to program o życiu na własnych zasadach. Często jak myślimy o życiu, to myślimy o tym, że ono musi być piękne. Mamy w ogóle tendencję do idealizowania życia. A przez lata było tak, że sztuka filmowa pokazywała nam bardzo wyidealizowany świat, że bohaterowie byli zawsze piękni, mieli sukcesy, byli cudowni. I nagle pojawiła się ona, która pokazała, że świat może być prawdziwy. Ja nie wiem, czy rozkochała bardziej połowę absolwentów prawa w tym, żeby pójść na prawo, nie będąc idealnym, i ten odczarowała ten mit tego prawnika, któremu wszystko wychodzi, który jest pozbawiony emocji, a który jednakże z drugiej strony jest prawdziwym, emocjonalnym, cudownym człowiekiem, czy pokazała w niezwykłej parze, że relacja mężczyzny i kobiety może być bardzo dynamiczna. Joanna Brocik. Właściwie nie wiem, czy dla mnie bardziej Magda M., czy Kasia z Kasi i Tomka.
Ja rozumiem, że nie należysz do trzeciego zbioru moich cudownych odbiorców i nie rezonujesz z Małgosią z Rozrywka, bo ja po tym, jak się do mnie dana osoba zwraca najczęściej imieniem mojej bohaterki, ponieważ te imiona i te projekty są łatwo przyporządkowywalne, natychmiast orientuje się, kto w jakim matriksie sobie mnie ułożył. Wiesz co, zaskoczyło mnie bardzo to, co powiedziałeś w tej zapowiedzi, bo wielokrotnie podczas realizacji i nawet później podczas emisji i mijających lat od emisji pierwszej serii Magdy M. spotykałam się i spotykaliśmy się jako twórcy z zarzutem, że tę rzeczywistość idealizujemy, że idealizujemy Warszawę, że idealizujemy pracę prawnika, ale przecież sztuka filmowa nie jest o tym, żeby być dokumentem jeden do jeden, bo o tym jest dział dokumentalny, tylko o tym, żeby w dowolny i wolny dla twórców sposób odkształcać tę rzeczywistość w kierunku, w którym jest im wygodnie. A ten projekt powstał, żeby można było chodzić po słonecznej stronie. I dla mnie, jako współtwórczyni, twórczyni postaci Magdy, bardzo istotnym elementem tego lekko podidealizowanego, bajkowego trochę świata, było wprowadzenie tam bohaterki, która jest niedoskonała, bo według mnie w takim konstrukcie postaci, przynajmniej ja, w takim konstrukcie postaci, potem jak się okazało też inni widzowie i widzki, odnajdują drogę do tego, żeby się z tą postacią utożsamić. To znaczy, żeby móc wskoczyć w tę historię wtedy, we wtorki wieczorem i przez jakiś moment pobyć, popatrzeć przez oczy mojej, powyglądać przez oczy mojej bohaterki. Dla mnie to była niezwykle ważna, intensywna praca, ale też wyjątkowe doświadczenie pozwalające mi do dzisiaj z dużą niezgodą przyjmować odpowiedzialności typu to przez ciebie przyjechałam do Warszawy. No i mam też dużą odpowiedzialność względem składu palestry, także czuję na sobie te, żartuję oczywiście, czuję na sobie te wybory, ale to też bardzo o wadze, jaką powinniśmy my twórcy przywiązywać do naszych wyborów i tego, z czym się wiążemy zawodowo, ponieważ dla kogoś może to być ważny element przeszłości życia, jakiś moment determinujący, ważne wybory. To dla mnie było duże zaskoczenie, że to się dla mnie wydarzyło właśnie tą postacią.
No ale to tak było. Znaczy ja, ponieważ być może też wynika z tego, że jestem z tego pokolenia, które oglądało ten serial dokładnie wybierając swoją drogę zawodową, to myślę sobie, że mam dość sporo znajomych, przyjaciół, którzy dokładnie po tym serialu, pokochali nie tylko prawo, bo tam mam kilka osób, które poszły na prawo, ale w ogóle takie życie, w którym na przykład kariera jest ważną częścią funkcjonowania. Mm. Ale oprócz tej kariery masz...
Przyjaciół, pasję, związki.
I dużo rozterek.
No, coś za coś. Przypomniała mi się dosyć zabawna anegdota sprzed kilku tygodni a propos tej wspominkowej twojej otwierającej kody o Magdzie M. Na jednym z facebookowych kont trafiłam na wpis starość jest wtedy, kiedy orientujesz się, że Magda M. była w emisji 17 lat temu. Potwornie mnie to rozbawiło.
No to jest dobry moment na to, żeby sobie faktycznie definiować, kiedy jest starość. A kiedy jest młodość? Znaczy pytam o to z twojej perspektywy. Jak to się zaczęło u ciebie, że ty odkryłaś, że chcesz iść na scenę?
A, to u mnie w ogóle nie było tak. Trochę było klasycznie, a trochę w ogóle nie tak, bo klasycznie dlatego, że konkursy recytatorskie i ilość apeli, na których w różnych sprawach zabierałam głos i dawałam z siebie jakieś wykony sceniczne, to taki kawałek, o którym koledzy i koleżanki moi mówią bardzo często jako o drodze do stanięcia w szranki podczas egzaminów do szkoły artystycznej. Mnie do szkoły artystycznej zaprowadziła wolność, ponieważ jako pragmatyczka i osoba słuchająca też mojej mądrej rodzicielki. Byłam laureatką Olimpiady Języka Polskiego i Literatury w szczeblu centralnym, co dawało mi możliwość wstępu wolnego na wszystkie uczelnie, więc zapisałam się na prawo w Warszawie, zapisałam się na psychologię w Krakowie i na spokojnie, jak to mówią, na luźnej gumie poszłam zdawać do już dzisiaj Akademii, wtedy Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej i prawdopodobnie dostałam się tylko dlatego, że miałam totalny luz, że jak nie, no to pójdę na prawo. No i proszę, miałam pójść na prawo i poszłam na lewo. Także to tak. Dla mnie to nie było determinantą. Dla mnie to było chęcią sprawdzenia, dotknięcia tego świata. I nie wiem, na ile ten research, który robiłeś przed rozmową, pozwolił ci tam wejrzeć. Dla mnie ten początek edukacji w kierunku uprawiania tego zawodu był bardzo trudny, dlatego że przez pierwsze 2 lata byłam na wylocie ze szkoły. Nie ułatwiało mi sprawy, że usiłowałam się utrzymać w Warszawie, odciążając budżet domowy i pracując jako fotomodelka, co było w tamtym czasie bardzo źle widziane. W ogóle praca poza szkołą była bardzo źle widziana, więc musiałam to ukrywać, a nie zawsze się dawało, bo wiązało się to z jakimiś nieobecnościami, no ale udało mi się w szkole utrzymać. Niemniej tamte pierwsze 2 lata mocno w postaci takiego pakietu niezbyt uskrzydlającego, poczucia niskiej wartości, przeświadczenia tego, że rzeczywiście jestem za ładna, żeby być dobrą aktorką, bo to słyszałam wielokrotnie.
Naprawdę?
Tak. Dzisiaj wiem, jakie to jest bardzo stygmatyzujące, przekraczające i krzywdzące. Wtedy byliśmy w zupełnie innym miejscu świadomości. Dzisiaj pewnie powiedziałabym, czuję się przekroczona, proszę do mnie tak nie mówić, bo to jest, bo to się kwalifikuje po prostu do natychmiastowej reakcji. Nigdy dorosły, doroślejszy nie może nikogo 19-letniego w ten sposób łamać, czy próbować jakkolwiek, jak to się wtedy mówiło, ciosać, tak? Że to jest tak trudny zawód, że trzeba być ociosanym. No mnie to nie ociosało, mnie to połamało i zrosłam się tak naprawdę dopiero przy Kasi i Tomku, wiesz?
Naprawdę?
Tak. Dopiero Jurek Bogajewicz, dając mi szansę rozprawienia się gdzieś ze swoim własnym tym stereotypem, w którym tkwiłam, w który zostałam wepchnięta, ale też dałam się wepchnąć. Dopiero Jurek, dając mi możliwość budowania mnie, poważnie siebie traktującej brunetce, tej blondynki, tej trzpiotki, tej filuternej postaci, przewrotnej, pozwolił mi przekonać się, że jak chcę, to potrafię i mogę, i że nikt nie może mi tego odebrać. I przywrócił mi frajdę do wykonywania tego zawodu. To trwało dobrych parę lat. Jestem mu za każdym razem, kiedy to mam możliwość, a dziś znowu mam możliwość podkreślić, jestem Jurkowi za to bardzo wdzięczna, bo on mi podarował wolność i też podarował mi poczucie sprawczości, które przełożone na popularność tego projektu i na rozpoznawalność tej postaci dało mi taką pewność, że ja już nigdy potem nie pozwoliłam nikomu dotknąć swojego kręgosłupa, tak? Rzeczy się czasem udają, a czasem nie. To nie oznacza, że to jakkolwiek zmienia twoją wartość. Mhm.
Na czym polegał sukces tego projektu?
Myślę, że na splocie wielu czynników, a jak to zwykle bywa z pracami zbiorowymi, które się udają, na pewno moment Polski w Europie, czyli ten moment, w którym znajdowaliśmy się wtedy, wchodząc do Europy, stając się częścią Europy, zachłystując się tą demokracją i możliwościami, jakie z niej płynęły. Pamiętam, że na początku emisji Kasi i Tomka również podnosiły się bardzo zbulwersowane głosy, nawet szanujących się krytyków, piszących o sprawach dotyczących mediów, że to jest niemoralne, żeby pokazywać ludzi, którzy nie wiadomo z czego żyją, jak to się dzieje, że nie mają żelaków i nie rozmawiają tylko o grochówce i chodzą na jogę i kurs wina, że to po prostu, że to nie wypada takich rzeczy. I myślę, że ten moment, kiedy widownia rezonowała razem z całym kontentem świeżutkiego wtedy, chrupiącego jak świeżo wyjęta z pieca bułeczka TVN-u. I ten serial, który był jednym z pierwszych elementów budowanych przez Mariusza Waltera i świętej pamięci Janka Wycherta, swoich marzeń telewizyjnych, tej telewizji, która ma tak właśnie wyglądać, tej rodzinnej, opartej na partnerstwie, przyjaźni, nowoczesności, wszystkim tym elementom, które ich zachwycały w światowych dokonaniach telewizyjnych. Myślę, że te wszystkie elementy, łącznie z talentem i doświadczeniem Jurka Bogajewicza, z niekłamanym talentem i charyzmą mojego serialowego partnera, że się te wszystkie elementy i moje odkrycie dla siebie jako blondynki, one się złożyły na to, że ta robota była nie tylko dobrze wykonaną pracą, ale też jakimś rodzajem dla nas zdarzenia i jak się potem okazało, też dla widzów zdarzenia społecznego.
To prawda, że teraz jak o tym myślę, że w ogóle kompletnie zapomniałem o tym elemencie tego serialu, że on był po prostu bardzo aspiracyjny. Znaczy on nas wszystkich, budującą się powoli klasę średnią, pokazywał, że można.
Tak, tak. Więcej, to format, który finalnie zdaje się został zrealizowany w 9 krajach, na pewno z prototypem, czyli oryginałem w Kanadzie, a bardzo dużym sukcesem we Francji. Myśmy opierali się właściwie tylko na adaptacjach tekstów, zupełnie nie sugerując się tym, co koledzy robią na świecie, dlatego że tu było tyle inspiracji i tyle naszych endemicznych tematów związanych właśnie z momentem tego cudownie pierwszego konsumowania rzeczywistości, naszej nowej rzeczywistości, że nawet nie było sensu sięgać do tego, co oni tam, bo oni nie mieliby w części nawet możliwości, żeby móc z otaczającej rzeczywistości brać to, co myśmy mogli brać w tamtym czasie. Łącznie z 16 kapeluszami podczas kręcenia 16 scen z jakiejś tam frekwencji, albo na przykład randomową wyprawą, żeby nakręcić odcinek na Krecie, gdzie zrobiliśmy to w 72 godziny razem z podróżą.
Wow.
No, tak. I nawet chyba ktoś tam jak spał przez jakiś moment.
Niebywałe. Jak sobie poradziłeś wtedy z popularnością?
Byłam już dużą dziewczynką. Po długim, dosyć momencie trudnego i wyboistego wchodzenia w zawód po ukończeniu szkoły, bez sukcesu, więc z dużą dawką pokory już i rozumienia tego, że to się nie zawsze udaje i że bardzo wiele kolegów i koleżanek nie otrzyma prawdopodobnie takiej szansy. Nie miałam też pojęcia, co z naszego projektu wyniknie, bo nikt nigdy nie ma. Więc zaczęliśmy pracować w czerwcu. Serial wszedł do emisji we wrześniu. Myśmy wciąż pracowali 6 dni w tygodniu bez przerwy właściwie, w niedzielę odpoczywając. A w listopadzie wyszłam do miasta i okazało się, że wszyscy mnie rozpoznają. I to było bardzo gwałtowne. A to się zdarzyło po prostu pewnego weekendu, tak? Kiedy po zakończeniu pierwszej serii mogłam pozwolić sobie na to, żeby w weekend wyjść z koleżankami i świat się dla mnie zmienił, bo ludzie wiedzieli, kim jestem. Znaczy wiedzieli, że jestem Kasią. W tamtym momencie zdałam sobie sprawę i od tamtego momentu tej świadomości się bardzo trzymam. Między innymi dlatego mocno pilnując prywatności i chronienia wizerunku dzieci, że prywatność masz tylko jedną. I oczywiście rozpoznawalność jest najwspanialszą, zwrotną na temat dobrze wykonanej pracy. No, chyba że stajesz się gwiazdą YouTube'a czy Instagrama z innych powodów, tak? No, ale to już ten świat jest dzisiaj w zupełnie innym miejscu. Jeśli stajesz się rozpoznawalny z powodu swojej pracy, to prawdopodobnie wykonałeś ją bardzo dobrze. Niemniej ten moment, kiedy tracisz swoją prywatność, zdarza się tylko raz. I od tego momentu, kiedy tracisz prywatność, a zyskujesz rozpoznawalność, musisz się liczyć z tym, że każdy, niezależnie od kompetencji, będzie sobie dawał prawo do tego, żeby wypowiadać się na temat każdego aspektu twojego bycia i życia. I że nie masz na to wpływu. No, chyba że robi to ktoś, kto kradnie ci prywatność, to wtedy idziesz z nim do sądu. Niemniej dla mnie tamto doświadczenie i też mądrość towarzyszącego mi Jurka i Pawła, który był ze swoimi dokonaniami w tamtym momencie zdecydowanie dalej niż ja, zyskując popularność w na dobre i na złe, mając na swoim koncie już ekstradycję. Ja się dużo od nich i szybko uczyłam, jak mądrze poruszać się w świecie bycia rozpoznawalną. I to znowu też zabawne, jak moja biografia splata się ze zmieniającą się rzeczywistością. Ja się uczyłam tabloidów, kiedy one wchodziły do Polski. Tabloidy uczyły się tego, jak funkcjonować na moim wizerunku i wzajemne spotykania się w sądzie towarzyszyły nam w budowaniu tego doświadczenia, które dzisiaj, mam nadzieję, po obu stronach jest pełne na temat wzajemny. I też szybko zorientowałam się, że najistotniejsza jest konsekwencja i jasne postawienie granic. Na przykład takich, że granica mojej prywatności to jest granica mojego miru domowego. I jeśli nie jestem w pracy, to nikt nie ma prawa do tego, żeby próbować mieć wgląd w moje życie prywatne, bo jest moje i prywatne.
Mówisz o ważnej rzeczy. Znaczy, po pierwsze powiedziałaś o tym, że poradziłaś sobie z tym sukcesem, bo byłaś już duża. Okej, rozumiem to, ale i nie rozumiem. Znaczy, w takim sensie, że Anna Małysz akurat zawsze to podkreśla, że to, czego się musiał najbardziej nauczyć w swojej karierze zawodowej, to jest jak radzić sobie z sukcesem. Znaczy, wbrew pozorom, ten aspekt tego, kiedy osiągasz sukces, a dalej masz motywację do tego, żeby się rozwijać, pracować i wierzyć w to, że nic nie jest dane wiecznie, jest trochę trudniejsze nawet niż chyba podnieść się z porażki. Ty mówisz, że tobie pomogło to, że miałaś już za sobą epizody, gdzie...
Porażkowe. Epizody niepowodzeń.
Niepowodzeń i nagle, no wiesz, to jest taki moment, w takim razie z niepowodzenia wchodzisz na, w pewnym sensie, największy możliwy sukces. Znaczy w ciągu, tak jak powiedziałaś, bardzo krótkiego czasu stajesz się bardzo rozpoznawalna. Domyślam się, że za tym idą również inne przywileje.
Tak.
Wszyscy cię chcieli wszędzie.
Tak, tak, tak. To duże obciążenie. Niemniej, jeśli pytasz, bardzo często sprawdzałam ze sobą, czy jestem w środku i czy zdaję sobie sprawę z tego, że to jest pozorne i tymczasowe. Mhm. I że to po prostu minie.
Minęło?
O, już kilka razy. I mam nadzieję, że jeszcze kilka razy przede mną. Rozumienie tej trajektorii, nieprzestraszanie się jej, więcej ekscytowanie się, bo ja już jestem w takim momencie, kiedy w czasie przebudowywania, tak to dla siebie nazywam, przebudowywania się do następnego kółka, czuję się naprawdę podekscytowana tym, co dla mnie z tego wyniknie. Znaczy, co ja i otaczająca mnie rzeczywistość, bodźce, znaki, miejsce, w którym jestem, co mi pozwolą, jakby, jaki konstrukt ze mnie powstanie nowy i wynikowo, co w sensie zawodowym, okołozawodowym z tego dla mnie przyjdzie. Dla mnie to już jest frajda. To jest taki moment, kiedy przez wielokrotność tego zdarzenia mam absolutną pewność, że to ode mnie zależy, co i kiedy wydarzy się następnego. W związku z tym nie mam zupełnie napięcia związanego z interwałami, bo dla mnie przerwa w aktywności zupełnie nie jest przerwą, tylko jest czasem na przebudowanie, tak? Na dowiedzenie się od świata i od siebie, jaka bym chciała, żeby ze mnie wypłynęła komunikacja w następnym kółku, jakim obszarem chciałabym się zająć, co mnie interesuje, co chciałabym doskonalić. I zdecydowanie w ciągu tych, Wojtuś, 25 lat, ćwierć wieku w zawodzie, w ciągu tych 25 lat dowiedziałam się, w ciągu ostatnich 15 bardzo, że na pewno nie jest to zostanie gwiazdą Instagrama i pozowanie z kultowymi skarpetkami podczas ich premiery. Na pewno nie.
Do tego chcę wrócić w ogóle, bo twoja komunikacja w mediach społecznościowych jest dość specyficzna. Znaczy w takim rozumieniu, że nie jest ona nadmiernie rozbudowana.
Jest o sprawach zawodowych. Mhm. Jest o sprawach zawodowych oraz o tych, które mnie interesują, żeby podzielić się z innymi, jak sprawy dotyczące samorozwoju, aktów filantropijnych i tak dalej, i tak dalej. Tak.
Nie masz pełnego spektrum pokazania siebie. Znaczy wybrałaś tylko jeden aspekt, który tam kilka, które pokazujesz, ale bardzo dużo ukrywasz.
Niczego nie ukrywam. Ja po prostu żyję swoim życiem i nie mam poczucia, że potrzebuję je dzielić z osobami trzecimi. Mhm.
Ale osoby trzecie mogą uważać, że jednak powinnaś. W tym dzisiejszym świecie, w którym jednakże, to co powiedziałaś, my chcemy mieć prawo tego, żeby ocenić jednakże twoje śniadanie. Jeżeli nam go nie pokazujesz, to teraz nie mamy pewności, czy ty w ogóle je jesz, czy nie. My chcemy widzieć dokładnie, czy pokazujesz te skarpetki, czy nie. Znaczy...
Wiesz co, mam takie przekonanie graniczące z pewnością, bo sprawdzone na ogromnie pragmatycznych ludziach zajmujących się projektami komercyjnymi, mówię o moich partnerach z kampanii komercyjnych, z którymi miałam przyjemność pracować przy długich współpracach. Ten element narracji, on się wciąż pojawia, więc ja ci go tutaj położę na pochybel pragnieniom czy potrzebom, że taki minimalizm dotyczący dysponowania sobą w świecie, w którym większość ludzi bezrefleksyjnie pozbawia się prawa do postawienia granicy swojej prywatności, co jest wykorzystywane, co oni próbują wykorzystywać również w sposób merkantylny, a czasem właściwie o to tylko chodzi. Pokazując najbardziej intymne aspekty, jakby kładąc przed tą opinią publiczną, przed tym odbiorcą bezrefleksyjnie swoje prywatne kawałki, że dokonując takich wyborów tracą pewien nimb tajemniczości, który sprawia, że wizerunek jest wciąż atrakcyjnym, a na pewno wyposażonym w pewien rodzaj zaufania publicznego, mimo tego niezadowolenia z braku wiedzy na temat składu mojego śniadania, to jednak zaufania, że jestem tą osobą, która te granice umie stawiać i konsekwentnie ich pilnuje. Więc dokonując wyborów, wiążąc się z jakąś organizacją, przedsięwzięciem, sprawą i mówiąc o niej, stawiam też granice i daję wyraz swojej, najmocniej cię przepraszam za to górnolotne słowo, ale swojej prawości w tym względzie. Ja uważam, że to jest po prostu okej, ale to jest moje. Bardzo być może, że już za 4 miesiące będę jedyną osobą, która będzie w ten sposób postępowała, co nie zmienia faktu, że jestem pewna, że to jest droga, którą wybrałam i chcę nią iść dalej. I tak, takie są moje zasady.
To wróćmy do porażek. Wróćmy do tych momentów, kiedy jesteś aktorką, która
to
gra...
To on trzeszczy, nie ja.
Która gra epizody. Jak to jest? Bo to jest ciekawe. Znaczy, za każdym
razem... Wojtuś nie tylko gra epizody. Słuchaj, to ja to na przykład na castingach, bo wtedy to się nagrywało jeszcze na kamery, te duże takie, wiesz, nie, że każdy miał telefon i można było... Nie włącza się kamery. Byłam aktorką, która wciskała się na casting, a casting dyrektor był tak...
Sympatyczny.
Przekonany o... bez zasadności mojej obecności, że nie włączano kamer.
I jak się wtedy żyje?
Skromnie. Żyje się skromnie i z tego, co pamiętam, też bardzo wiele razy w życiu odwoływałam się do tego aspektu mojego konstruktu, który sobie bardzo cenię. Ja bardzo rzadko bywam rozczarowana. Szkoda mi życia na rozczarowanie. I jeśli coś nie idzie tak, jak miało iść, to szybko się nagaduję ze sobą na drogę B, drogę C i po prostu chyżo tam podążam w tamtym kierunku, nie oglądając się na A, które nie wyszło, bo po prostu wydaje mi się, że to jest bez sensu. Dotarłam na krótko przed Kasią i Tomkiem do takiego momentu, kiedy pomyślałam sobie, bo całkiem nieźle mi szło w pracy z publicznością i w prowadzeniu programów. Dobrze sobie radzę z dużą ilością bodźców, mam dobry kontakt z ludźmi. Jestem przytomną osobą, więc prompter i wiele bodźców, z którymi są związane prace nad programami w studiach tych dużych, nie były mi straszne. Te propozycje zaczęły przychodzić i pomyślałam sobie, kurde, no... Jak nie chcą, żebym grała, no to będę panią z telewizji. No i co, no? Też spoko.
A to złote czasy teleturniejów.
Tak, tak. Ja prowadziłam taki program Apetyt na miłość. Prowadziłam też program o internecie, słuchaj, wchodzącym wtedy i roztłumaczającym internet. Jak to się... Cyber Show się to nazywało. Oh my. No i wyglądało na to, że będę prowadziła te programy. No. Bardzo mi się dobrze pracowało z Janem Kępińskim, wtedy wzrastającym w siłę producentem, który potem finalnie wprowadził do Polski Big Brothera. I bardzo prawdopodobnie, że gdyby nie cudowny wariat z Hollywood, który po 20 latach przyjechał do Polski, żeby postawić serial w nowo otwartej telewizji, to no to dzisiaj Ibisz musiałby drżeć.
No właśnie.
A tak może być spokojny.
Ojejku. To jest totalnie przepiękne, co opowiadasz. Ale a jeśli chodzi o tą ochronę prywatności, twoi synowie nie mają do ciebie żalu, że ich chronisz? Czy nie mogą się kąpać w twoim blasku?
W jakim blasku?
No wiesz. Od razu by mieli duże konta na TikToku, potężne konta na Instagramie, gdybyś
im życzę, jeśli to będzie tylko ich życzeniem, żeby to były ich własne konta i żeby to były ich własne osiągnięcia. Mocno rezonuje ze zdaniem, które usłyszałam kiedyś od jednego z twórców potęgi stacji matki, jak nazywać zwykłą TVN. Nie powiem którego, bo wszystkich bardzo cenię. Usłyszałam od niego będącego rodzicem: pamiętaj, że duży rodzic rzuca długi cień. Ja tak w ogóle jestem takim słuchającym typem, wiesz? I na przykład od mojej świętej pamięci wicematki cudownej Małgorzaty Braunek wzięłam sobie jej opowieść o tym, jak nie było jej przy małym synku i jak bardzo przez resztę życia próbowała odrobić coś, co do odrobienia nie jest. A opowiedziała mi tę historię, kiedy spotkałyśmy się na planie, a moje dzieci miały rok. Bardzo sobie to mocno wzięłam do serca, bo myślę, że to bardzo dzięki niej. Mam pojęcie o tym, jak wyglądało moment, kiedy robili pierwszy krok i wypowiadali pierwsze słowo, mimo tego, że starałam się zachować higienę i troszkę pracować, ale jednak mieć z tyłu głowy te bardzo mocne słowa, to wyznanie, które zresztą podzielały inne moje starsze koleżanki, mówiąc o tym, jak gnając za kolejnymi projektami i realizując się zawodowo, płaciły koszt.
Ty go nie zapłaciłaś?
No pewnie, że tak, ale tak starałam się po gospodarsku. I wciąż staram. Babcia moja świętej pamięci, mądra Jadzia, mówiła: tak żeby Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek. Tak żeby się nie zagalopować w żadną stronę, nie? Tak żeby sobie ze sobą sprawdzać, ile mnie w mamie, ile mnie w J-Bro, ile mnie w tym, co oprócz tego i tamtego jeszcze mnie interesuje, kręci, pasjonuje.
Jak już poszłaś na studia, pojawiło się kiedykolwiek jeszcze myślenie: kurczę, a tam były papiery na prawie i psychologii?
No tak, no kiedy przygotowywałam się do Magdy M i w ramach przygotowań poprosiłam zaprzyjaźnioną kancelarię i prawników w niej pracujących, żeby mi pozwolili się popodglądać, żeby popodkradać różne rzeczy, na przykład jak to, że togę to się ma z miętą, ponieważ się ją wciska biegiem do teczki. I parę innych cudownych rzeczy, które dzięki nim podglądnęłam i trochę pobyłam w tym świecie prawników. Więc gdzieś tam dla mnie, oczywiście w mikroskali, to zostanie prawnikiem, zostanie prawniczką, trochę się spełniło, no, w postaci tej postaci. Mm-hmm. No i przez 3 miesiące byłam formalnie studentką prawa.
Naprawdę?
No, bo jak się zapisałam na studia, to dopiero w październiku skreślili mnie z listy, jak rozpoczęłam studia w akademii.
No tak. No to formalnie. Myślałem, że na przykład zaczęłaś studiować i wpadłaś na pomysł, że może 2 kierunki studiów.
To by nie było możliwe. Pierwszy rok w szkole teatralnej jest tak, był tak intensywny, że mieszka się praktycznie w tej szkole. Wszystko inne przestaje mieć, znika.
To zdrowe?
Po Proszę o następne pytanie.
Czy to zdrowe?
Tak to wyglądało wtedy. Nie przyszło mi do głowy, żeby z tym jakkolwiek polemizować.
Wiesz co, no, bo inaczej się polemizuje z tym, jak jest się osobą, która od trzeciego roku życia marzy o tym, żeby być w szkole teatralnej. Tak, i mam taki absolutny, wiesz...
A ty tak, tak miałeś?
W ogóle.
Okej, myślałam, że może mówisz o sobie.
Nie, ale wyobrażam sobie, że są tam takie osoby. Są osoby, które, to co powiedziałaś, nawet mając 3 lata, pierwszy raz wystąpiły na akademii, a później już tylko i wyłącznie jednoznaczne marzenie, będę aktorem lub aktorką. I myślę sobie, że wtedy akceptacja tego świata jest trochę inna. Znaczy ta gotowość do zapłacenia pewnej ceny jest zupełnie inna.
Ale być może.
Dla kogoś to przychodzi tam tak, bym powiedział, trochę ze zdrowego rozsądku, trochę z przypadku, a trochę
z
pomysłu, pod tytułem sprawdzę, jak to jest, to faktycznie gotowość do tego, żeby powiedzieć sobie, ej, czekaj, chciałam sprawdzić, ale wpadłam w jakiś wariacki świat, no.
Na dodatek...
Jeszcze mało wspierający.
Mało wspierający, a też bardzo mocno uzależniający. Bo to jest wspaniałe. Ja się bardzo cieszę, że wytrwałam, bo było blisko, żeby nie.
Ale żebyś ty nie wytrwała, czy żeby cię w końcu wyrzucili?
Ja byłam blisko tego, żeby się poddać.
Naprawdę?
Tak.
A przecież nie poddajesz.
No nie poddałam się, ale to, że się nie poddałam, nie oznacza, że nie leżałam na obu łopatkach, bo to jest o wszystkich, którzy dzielnie walczą. To nie oznacza, że wiesz, przez całość procesu bujasz się cały w bieli. To właśnie krew, ropa i łzy. Cieszę się, że się nie poddałam, ale było bardzo blisko. Było bardzo blisko. Dla mnie to chyba zawodowo, w sensie takiego doświadczenia, najtrudniejszy moment. Uważam, nie wiem jak jest teraz, uważam, że w szkołach artystycznych absolutnie wszyscy studenci, a przynajmniej na pewno ci, którzy tego potrzebują, powinni mieć wsparcie psychologiczne. Mnie się to z tego kawałka dzisiaj, dorosłości, w którym jestem, wydaje absolutnie oczywiste.
Wiesz co, to mam pewne prawo, żeby o tym mówić. Tam od lat jestem zaangażowany w taką część, która się nazywa psychologia sportu. Zawodowo. I ja dzisiaj mam taką swoją teorię, która brzmi, że my chyba za dużo poświęcamy na psychologię dla zawodników, a na mało na psychologię dla trenerów. I ten świat byłby znacznie łatwiejszy, gdyby to jednakże trenerzy przepracowali trochę rzeczy i nie przenosili swoich często chorych zasad, metod, sposobów.
No to bardzo mądre, co mówisz.
Na to, co się dzieje. Jak myślę o szkołach artystycznych, to tak, na pewno w tym miejscu pewnie wsparcie psychologiczne jest bardzo potrzebne dla studenta, w takim rozumieniu dość prostym, tak? Znaczy, że jeżeli ktoś ma być wielkim aktorem lub jakimkolwiek twórcą, muzykiem, kimkolwiek, to musi mieć wrażliwość. A wrażliwość bardzo często oznacza delikatność.
Ale też zawodowstwo polega na tym, żeby to umieć bezpiecznie obsługiwać, no właśnie, i nie uczyć się tego, roztrzaskując się dokładnie raz po raz o ścianę, tylko być poprowadzonym w jakimś trybie kursu, tak? Natomiast jeśli chodzi o superwizję dla osób biorących odpowiedzialność za te młode wrażliwości, to jestem w 100% przekonana jako dorosła osoba, że to, że tak się nie dzieje, i że takiej superwizji zewnętrznej, takiego audytu zewnętrznego nie ma, to słabo.
Słabe, to prawda. Znaczy, ja śmiem twierdzić, że porcelana Rosenthala się jednakże nie kształtuje poprzez rozbijanie. Tak? Znaczy, jej piękno nie polega na tym, że rozbijemy i posklejamy z powrotem, tylko dbamy od początku, żeby była dobra. I myślę sobie, że tam naprawdę jest dużo osób, które przychodzi z gigantyczną wrażliwością, która bardzo często nie wypłynie później tylko dlatego, że została roztrzaskana zbyt szybko. A później się dziwimy, że za przeproszeniem to granie jest drewniane. No bo nie da się grać z pełną wrażliwością, jak ktoś 16 razy cię obił, no po prostu.
On na pewno nie ma tam miejsca na odwagę odsłonięcia swojej autentyczności. Bo do tego potrzeba czuć się bezpiecznym. Mhm.
Gdzie ty dzisiaj jesteś? Zawodowo?
W ciekawym bardzo miejscu. po doświadczeniu pierwszym, debiutanckim, poprowadzenia projektu z kawałka producentki kreatywnej. Mhm. W bardzo trudnym momencie dla teatru, czyli postpandemiczno, chwilę później mierzącym się z tematem wojny na Ukrainie. Poruszającym w przedstawieniu temat wstydu, czyli komediodramat, który nie jest łatwą w odbiorze farsą. Mhm. I jestem w momencie, w którym planuję jesień i zimę i kolejny sezon dla tego spektaklu, znajdując dla niego rozwiązania tak, żeby docierał tam, gdzie chciałabym, żeby dotarł. A chciałabym bardzo, żeby docierał przede wszystkim, oprócz dużych ośrodków, do miejsc, w których komediodramat jest gatunkiem mało rozpoznawalnym i mało popularnym, gdzie docierają tylko objazdowe farsy. To jest taka jedna meta droga. Druga, bardzo mnie kręcąca i zupełnie nie wiem gdzie jeszcze mnie wiodąca droga mojej pandemicznej córki, czyli książki, którą napisałam w pandemii, Umami, opowieści i przepisy, będącej wyrazem, zapisem moich kulinarnych rozkmin dotyczących historii przypraw i potraw, która to książka bardzo fajnie się sprzedaje, bardzo mocno rezonuje z czytelnikami, nie tylko tymi zajmującymi się kuchnią, tak jak ja, amatorsko, ale też bardzo dobrze jest przyjęta przez środowisko kucharskie.
Naprawdę?
Co jest moją ogromną dumą. I które to środowisko bardzo zachęca mnie do tego, żebym poszła w kierunku warsztatowym. A mnie z kolei to się łączy z doświadczeniem i moim wykształceniem trenerskim i mam taki apetyt, żeby połączyć samodoskonalenie i pracę na mocnych stronach i naukę feedbacku i pracy w grupie razem z technikami krojenia cebuli, gotowaniem bigosu i nauką kuchni marokańskiej. I jestem w tym miejscu. Gdzie będę za chwilę, tego nie wiem, ale to jest fajna przygoda. Wojtuś?
Prowadzisz warsztaty, albo będziesz prowadziła...
7 sierpnia mam pierwsze warsztaty kulinarne.
Tak. Naprawdę?
Tak. Tak.
I ty je będziesz prowadziła?
Tak.
A umiesz tak siekać szybko ten?
Słuchaj, tak po mistrzowsku to się nauczę, jak w końcu dzieciaki pójdą na studia, a ja pojadę do Cordon Bleu, bo taki mam pomysł. Tam pierwsze pół roku się uczysz siekać te cebule. Umiem dobrze. Umiem, nie ma wstydu. Mam całkiem chyba niezłą technikę. Taką trochę podpatrzoną, a nie wyuczoną. Niemniej to, o czym tak naprawdę chciałabym z ludźmi, co chciałabym z ludźmi dzielić, o czym dużo w Umami. Zachęcam cię do tej lektury, bo to nie jest książka kucharska, tylko moja wyśniona gawęda kulinarna. Dużo tam do czytania. Ja bym tak naprawdę chciała zaprosić ludzi do tego, żeby w pełniej świadomie poprzez proste ćwiczenie polegające na tu i teraz, żeby się umieli w tej kuchni naprawdę odnaleźć i żeby to było bardzo obecności. Ale nie o takiej, wiesz, new age uduchowionej, tylko takiej normalnej na bosaka, no takiej normalnej, pełnej radości obecności, w której przygotowywanie jedzenia i jedzenie go i sprzątanie po nim nie są nudnymi, uciążliwymi czynnościami, tylko po prostu okazją do tego, żeby ze sobą być i żeby ze sobą spędzić czas w takim najpełniejszym sensie karmienia się nawzajem swoją bliskością. I chyba najbardziej bym chciała, żeby z tych warsztatów ludzie wychodzili z tym, że mają odwagę, żeby kogoś do tej kuchni w tym kontekście zaprosić. Wszystko jedno, czy to będą naleśniki, wiesz, czy makaron z truflami, bo to ma drugorzędne znaczenie. Pierwszorzędne ma to, żeby sobie uzmysłowić, że to nie o krojeniu, o siekaniu, o mieszaniu, tylko o spojrzeniach, o oddechach, o słowach, tych wypowiedzianych i nie, jest nasza obecność w kuchni.
O czym dla ciebie jest codzienność?
O cudzie. O wyjątkowości Mam takie powiedzenie, że najpiękniejsze rzeczy na świecie są za darmo. To prawda. Mhm. Bywałam w niezwykle ekskluzywnych i pięknych miejscach za miliony monet i widziałam tam bardzo smutnych ludzi. I widziałam zachwyt nad przepływającą chmurą albo kwiatem, albo uśmiechem dziecka, zupełnie niezależne od milionów monet. To jest też o tym, że ta codzienność, że znowu bardzo od mojej cudnej Jadzi.
Kim jest cudna Jadzia?
Świętej pamięci już od lat, choć obecna we mnie bardzo moja babcia, która ma duży udział w tym, kim jestem i gdzie jestem. Jadźka mówiła, że i to było bardzo buddyjskie. Ja się o tym dowiedziałam dopiero po latach, a skąd ona w Lubsku pod Zieloną Górą z taką myślą buddyjską wyjeżdżała, to naprawdę tego nie wiem. Ona zwykła mawiać wszystko jedno, czy to było, wiesz, totalnie ekstra, czy beznadziejnie. Mówiła, i to minie, i to minie. I ta umiejętność rozumienia, że i to minie, i to minie. I nigdy nie będzie beznadziejnie, a jest beznadziejnie po to, żeby z tego mogło wyniknąć coś nowego, albo jest do zmiany, bo z tego musi wyniknąć coś nowego i nie wynikłoby z tego coś nowego, gdyby nie to, że ci się wszystko rozpierniczy w drobny mak, bo dopiero wtedy możesz poskładać. No to troszkę o tym Rosenthalu, ale nie, ale nie o świadomym czy umyślnym krzywdzeniu, tylko o tym, że tak po prostu czasem jest, tak? Jak z tymi mandalami buddyjskimi, że one są dowodem na ulotność, tak? Że można je usypać jeszcze raz i w równie łatwy sposób jednym dmuchnięciem spowodować, że przestają istnieć. O cudzie zmienności. O! Rzeczywistość jest dla mnie o cudzie zmienności.
A kuchnia?
Kuchnia jest karmienie ludzi. To jest dla mnie sposób na wyrażanie mojej miłości do ludzi.
Ty lubisz ludzi karmić?
Tak. W każdym sensie. Czasem jestem w tym nieumiarkowana, potem muszę się regenerować, bo daję, jak ktoś potrzebuje, daję się pożywić.
Ale w tym sensie niekulinarnym, co to znaczy?
Wymiana energii. Mhm. Ja już bardzo dawno temu zdałam sobie sprawę, że nie ma to dla mnie takiego znaczenia, czy to będzie nowa rola, czy to będzie spotkanie autorskie, czy to będzie spektakl, czy to będzie, mam nadzieję, teraz płynąca przez naszą rozmowę energia. Dla mnie to, co jest najbardziej kręcące, to jest wymienianie energii z innymi ludźmi, pomnażanie jej, tej dobrej. Takie mnożenie przez dzielenie. Ja myślę, że można to robić niezależnie od uprawianego zawodu. Znaczy, jestem pewna.
Ludzie lubią do ciebie?
Ludzie czują, że lubię być z innymi i że mało jest we mnie z oceniania. Mam takie poczucie, że nie chcę tego nazwać, bo lgnienie to jest jakieś takie przymusowe, jakieś takie, ja to czytam, jakieś takie, że to wynik jakiegoś takiego mamienia, czy wiesz, jakiegoś... ja po prostu bardzo kocham ludzi. Lubię z nimi być.
Ładujesz energię w ten sposób?
Tak. Tak, ładuję, ale nie jednostronnie. Znaczy bardzo staram się być ekologicznym wymieniaczem energii, pilnować tego balansu, żeby się zbalansować, tak? Żeby po prostu dawać i brać. Chociaż z biegiem lat coraz umiejętniej wychodzi mi, jeśli ja potrzebuję poprosić. Kiedyś tego nie umiałam. A teraz z coraz większą bezwstydnością posługuję się tym i to jest wspaniałe. Jakbyście nie próbowali, to spróbujcie kiedyś poprosić kogoś o pomoc. To jest bardzo też otwierające na siebie i na drugiego człowieka. Umieć poprosić o pomoc. Umieć powiedzieć, ja nie umiem, mogę, wiem. Czy możesz mi pomóc?
Kiedy się tego nauczyłaś?
Bez odpowiedzi, bez udziału adwokatów nie odpowiem na to pytanie. Niedawno. Tak całkiem świadomie niedawno. Całkiem niedawno. W tym moim długim już 50-letnim życiu. Całkiem niedawno.
Ale coś stało za tym?
Tak.
Silna potrzeba?
Przyzwolenie na to, żeby tej pomocy nie otrzymać. Mhm. Czyli zgoda na to, że może zostać nieodwzajemniona. To jest mocno uwalniające. Mhm. Poprosić bez przekonania, że zostanie ci ta pomoc udzielona. I liczyć się z tym, że nie każda prośba może zostać odwzajemniona i że to jest okej. Okay.
Bo to jest okej. Okay. Powiedziałaś o swoim warsztacie trenerskim. Co to znaczy? Jesteś trenerką?
5 lat temu podarowałam sobie drugą nogę edukacyjną w postaci szkoły trenerów i skończyłam kurs trenerski w najstarszej, najbardziej chyba też szanowanej szkole trenerów, szkole TROP u Jacka Jakubowskiego i Doroty Jakubowskiej.
Ja też ją skończyłem.
Co ty mówisz? Świat jest mały, nie warto być świnią.
Ja ją skończyłem w 2000 roku, ale tak.
Okej, okay, to cudownie. Poszłam do tej szkoły, bo chciałam powiększyć swoje kompetencje w pracy z osobami z cechą niepełnosprawności w swojej fundacji. Nie mając zupełnie pojęcia, do czego jeszcze mogą mi się te narzędzia przydać, one mi się przydają non-stopicznie. Mhm. I to jest jedna z najfajniejszych inwestycji, jaką zrobiłam w życiu, ten kurs trenerski. Bo to w ogóle nie jest o konieczności prowadzenia warsztatów, chociaż też można, ale moment, w którym nie wiem, jak jest u ciebie z doświadczeniem, bardzo bym była szczęśliwa, gdybyś zechciał się ze mną tym podzielić, jako absolwent z absolwentką. Dla mnie odkrycie, jak skuteczne są te narzędzia w rzeczywistości, poza laboratoryjnymi, wypreparowanymi, warsztatowymi okolicznościami, to dla mnie po prostu było tak ekscytujące i takie wow i w życiu zawodowym, i w życiu prywatnym, osobistym, że te narzędzia naprawdę pomagają w komunikacji, pomagają rozumieć, pomagają też, jak jest taka potrzeba, przeprowadzać przez procesy siebie i innych w sposób bezpieczny. To jest naprawdę fantastyczne.
Myślisz, że w środowisku aktorskim da się to zaimplementować?
Mówisz o narzędziach? Mhm. Ja już mam tego dowody.
Okej.
W pracy nad spektaklem Wstydź się odważyłam się po raz pierwszy zastosować narzędzia trenerskie. W sytuacjach naturalnych dla pracy w grupie. Mhm. Z cudownym skutkiem, grająca ze mną przyjaciółka. Beciu, pozdrawiam cię bardzo serdecznie, jeśli tego słuchasz. Beata Kawka dziś posługuje się zwrotem, czy ja cię przepraszam, nie przekraczam?
Wow, to jest śliczne.
Te komunikacyjne wytrychy po prostu działają. Chociaż oczywiście nie wiem jak ty, ale ja na początku swojej drogi posługując się tymi narzędziami przecież nieporadnie, jak każdy, kto uczy się chodzić, słyszałam, że brzmię jak studentka szkoły coachów. Mhm.
I?
No i nic.
No właśnie.
No i co?
To jest cudowne. Czy to jest cudowne, jak ludzie myślą, że coś takiego powiedzą, że ci dopieką na przykład. I sobie myślisz, że to chyba dobrze, no to... Skoro ty to tak to widzisz, to znaczy, że widzisz, że coś jest innego, a skoro jest innego, to najprawdopodobniej...
Ja gdzieś jestem w zmianie.
Jesteś dokładnie tak.
A ty razem ze mną, chociaż o tym nie wiesz.
Dokładnie tak. I zaczynamy wchodzić w ten aspekt, żeby go w ten sposób widzieć. Jak zmienił się teatr, telewizja, serial przez te lata, w którym w nim jesteś? Mam na myśli nie to, co gramy, ale jak gramy. Nie to, co wyprodukowujemy, tylko jak pracujemy ze sobą.
Bardzo. Bardzo się zmienił. Tak jak bardzo zmienił się świat mediów w ciągu ostatniej dekady bardzo, bo social media zupełnie zmieniły obraz mas mediów. Na przykład przedwczoraj miałam rozmowę podczas aktywności zawodowej o tym, że właściwie do lamusa, do niebytu odszedł zawód paparazzi. A ponieważ paparazzi nie są potrzebni, bo wszyscy oznaczają siebie i sami siebie śledzą, pokazują na Instagramie. Więc paparazzo właściwie jako zawód przestał mieć rację bytu. To takie znamienne dla tych zmian.
To prawda.
Powstał też zupełnie nowy rodzaj, nie chcę tego nazwać dziennikarstwa z szacunku dla kolegów uprawiających ten zawód od lat, pewien rodzaj aktywności dziennikarskiej polegający na wyszukiwaniu fraz w wypowiedziach, które są klikalne, i umieszczaniu ich jako lidy czy śródtytuły, tak żeby one się klikały. To jest osobna dziedzina. To w sferze medialnej, w sferze zawodowej pracuje się o wiele szybciej, w o wiele większej dyscyplinie, z o wiele mniejszą ilością powietrza na myślenie, rozmowy, ale też na czekanie, marnotrawstwo. To dwa kije tego samego producenckiego końca. Jeśli chodzi o content, o grę, no to myślę, że na pewno możesz zaprosić tu kogoś, kto ma szerszą wiedzę, bo ja mam tylko tę oddolną, wewnętrzną, płynącą z doświadczenia. Szczególnie streaming, który odwrócił mechanizm funkcjonujący od lat, gdzie to kino było nowatorskie i dopiero po jakimś czasie stwory telewizyjne implementowały te nowości, ten mechanizm zdecydowanie się odwrócił. To teraz najpierw jest internet, który jest najbardziej nowatorski, bo najszybszy, najszybciej reagujący na zmiany. Potem jest to błyskawicznie asymilowane przez wybitnych twórców funkcjonujących w przestrzeni streamingu. I dopiero ze względu na technologię wypuszczenia filmu kinowego ta jakaś nowość, jakieś spojrzenie, jakiś aspekt pojawia się w kinie i ten mechanizm został odwrócony. Dla mnie to jest fascynujące, że tak się zdarzyło jako twórczyni i ja jestem bardzo okej z tym, że tak się dzieje. Jestem okej z tą dynamiką zmiany, bo chyba tylko odważnie płynąc, ucząc się nowych technik, tego, przepraszam, no, sami rozumiecie, mam nazwisko Brodzik, tych technik płynięcia, wiesz, sprawdzania jaki nurt, jaki styl, czy to mi odpowiada, czy w tym kierunku, to tylko daje możliwość jako takiego nadążenia i nie pozostania gdzieś na mieliźnie, czy w jakimś niechcianym, zapomnianym Brodziku.
Okrutny aspekt autoszydery. No dobrze. W tej zmieniającej się technologii i zmieniającym się świecie ty decydujesz się jednakże na to, żeby na jesieni w przyszłym roku ruszyć z teatrem objazdowym.
Bardzo go nowocześnie komunikując i zaplatając z komunikacją na social mediach. I prowadząc dyskusję rozszerzającą się z powiększającym się gronem ludzi, którzy chcą o wstydach i o wstydzie rozmawiać i go dla siebie rozmontowywać. Taki mam plan.
To ładne, w ogóle teraz powiedziałaś.
Wiesz dlaczego?
No.
Jeden Himalajsta to powiedział w wywiadzie, jak go zapytali, ale przepraszam pana. Nie mi pan powie, bo ja naprawdę staram się to zrozumieć, ale dlaczego pan kolejny raz ryzykuje, że pan zginie, że a przynajmniej odmarzną panu nogi, odpadnie panu nos i naraża pan życie swoje i jeszcze ludzi dookoła, robiąc ten kolejny ośmiotysięcznik. I to była taka długa, 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 długa pauza, a potem, bo mogę. No właśnie, Wojtek.
I ty chcesz rozmawiać o wstydzie?
Tak, bo mogę.
A skąd w ogóle temat wstydu?
To jest wersja long play czy short?
Dawaj long.
Dobra, dzieci, zostajemy tu do przyszłej środy. Nie żartuję. Od 5 lat pracuję nad postawieniem projektu serialowego, którego bohaterki są 9 postaciami wypreparowanymi z najbardziej popularnych bajek. Bo gdzieś mi zatrybiło, że w tych stereotypach tkwiących w zbiorowej świadomości. My wciąż jesteśmy w tych narracjach, w przeróżnych konfiguracjach, ale to jest wciąż ta stara, ta brzydka, ta czarownica, ta dziwka i tak dalej, i tak dalej. 9. Poskładałam je tak, żeby mi wyszło 9 i dotarło do mnie, że w tych wszystkich 9 stereotypach, tym czerwonym kapturku, tym kopciuszku, tej królewnie śnieżce, tej małej syrence, że w każdym z tych, nie chcę tego nazywać archetypów, tych stereotypów jest bardzo dużo o wstydach kobiecych. Mm-hmm. Jednocześnie byłam w szkole i moja kopartnerka, wiedząc, że próbuję postawić serial, podarowała mi Brené Brown. I tak trafiłam na badaczkę wstydu i tak dowiedziałam się o potędze autentyczności i poprzez Brené Brown, poprzez badania Brené Brown, i jednocześnie nie mogąc tego serialu dowieść, bo przyszła pandemia i świat fiknął kozła, ja przez następne 2 lata pisałam swoją książkę, ale wstydziłam się, że nie mogę tego zużyć, bo zrobiłam akcję, próbując obudować ten powstający projekt tożsamością, zrobiłam akcję z wysokimi obcasami ekstra, a ty czego się wstydzisz, do której zaprosiłam swoje koleżanki, żeby opowiedziały o swoim wstydzie. Opowiedziałam o swoim, żeby móc położyć świadectwo dla innych ludzi i milion osób zareagowało na tą akcję. Więc ja z tym milionem reakcji zostałam z odpowiedzialnością, że no byłoby dobrze coś z tym zrobić. Więc jak Kawka do mnie przyszła ze spektaklem i tekstem, mówiąc, wiesz co, to chyba jest o wstydzie, zdaje się, że ciebie to interesuje, to powiedziałam jej, Beciu, to jest najwspanialszy prezent, jaki mogłaś mi dać na 20-lecie, bo wierzę głęboko, że serial się wydarzy, ale dzięki temu, co się wydarzyło w ciągu tego czasu, nie tylko bardzo poszerzyłam i pogłębiłam swoją wiedzę na temat wstydów, ale zbudowałam i buduję wciąż dookoła tego tematu odbiorców, ludzi, którzy też chcą się zmierzyć ze wstydem, żeby go rozbroić, ale też zrozumieć, co wstyd z nami robi. I spektakl ma również taką funkcję. Więc te kropki mi się tutaj połączyły i dlatego chcę tą drogą iść, tak? Bo wciąż powiększa się grupa ludzi, którzy anonimowo, czyli bezpiecznie dla siebie odgadują się ze wstydu. I coraz więcej ludzi, kobiet, mężczyzn przychodzących na spektakl chce po nim zostać i z poziomu widowni razem z zaproszonymi gośćmi gadać o wstydach i dzięki temu budować wokół tego spektaklu i wokół tego tematu, to znowu od Brené Brown, bardzo nam teraz potrzebne korowe poczucie każdego człowieka, czyli poczucie przynależności. Przynależności wokół wspólnego doświadczenia, nie wokół wspólnego wroga. Ja całą sobą czuję, że tego potrzebujemy najbardziej.
Jak tego słucham i słyszę dużą otwartość u ciebie, to ja bym chciał cię zostawić z taką myślą, żebyś myśląc o wstydzie pamiętała, że jego też czasem nie widać. I przestrzenią dla niego często nie jest obraz, a jest głos. Ja kocham budujący się świat seriali i audio, opartych na dobrych słuchowiskach. Jak myślisz o realizacji, pomyśl o dźwięku. Oprócz tego, że uwielbiam voice jako w ogóle rozwijające się medium, dlatego pewnie tu rozmawiamy i dlatego kamery są wyłączone. Bo ja wierzę, że wstyd jest tematem, który warto usłyszeć. Również dlatego, żeby go oswoić. Bo ja wierzę, że wstyd pewnie jest łatwiejszy do oswajania niż do edukowania. I wierzę też w to, że być może można odwrócić kolejność. Czyli to, co ty powiedziałaś, ta kolejność, która kiedyś była bardzo łatwo determinowana przez najpierw kino, a później szukajmy dalej, to dziś być może można pójść drugą stroną. Tą stroną, w której porozmawiajmy o wstydzie, a później go pokażmy.
Jakbyśmy chciały zrobić taką próbkę, to pożyczysz w studio?
Tak.
Ekstra. Bardzo mnie zainspirowałeś.
Dziękuję ci bardzo.
To ja ci dziękuję.
A ja jeszcze dziękuję wam za to, że wytrzymaliście tutaj razem z nami. Jeżeli doszliście do tego momentu, pamiętajcie, to jest ten moment, żeby dać kilka gwiazdek. Dla was to kilka sekund, a dla mnie przebicie kilku algorytmów. Plus, co bardzo ważne, podzielcie się tą audycją z innymi. Ja bardzo mocno wierzę w siłę rekomendacji. Być może dlatego, że jestem po prostu w tym aspekcie bardzo tradycyjny. I tym dużym tradycjonalistom. Wierzę, że warto po prostu podpowiadać. Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję bardzo. Dbajcie o siebie.